Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Sztandar był rozdarty i skrwawiony. Jaki to był sztandar? Nasz, polski. Zapis z procesów poznańskich.
Dzień dobry. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher. Tydzień temu przedstawiłam reportaż, w którym Stanisław Matyja, przywódca strajku w zakładach Cegielskiego, wówczas zakładach imienia Stalina, mówił o nastrojach, które poprzedziły bunt robotników i o dramatycznym dniu 28 czerwca 1956 roku. Dołączyli wówczas do manifestacji na ulicach Poznania mieszkańcy miasta i pracownicy innych zakładów.
Ludzie naprawdę byli wzburzeni. To był szczyt. To był szczyt już. Już padają. Wiesz co? Nie ma co, bo te skubraty wyrażali się trochę inaczej. Z nimi nie dojdziemy do ładu. Trzeba zaprotestować. To rano, ja już nie byłem dobrze przebrany, po prostu przy szafce od razu krzyczą do mnie: Stasiu, chodź, no zobacz, wszyscy są już tam. Jedno hura i wszyscy przechodzili już na stronę czwórki. No, Buczek zabuczał, to było już 6:50 i żeśmy wyszli. Naprzeciwko, zaraz w głównej bramy były mieszkania prywatne, no ci ludzie zobaczyli, co się dzieje, no ze łzami w oczach. Był na przykład taki moment, gdzie mężczyźni wdziewali marynarki, zaraz dołączamy do was i tak dalej, i tak dalej.
To był powstańczy zryw i pierwszy taki duży bunt społeczeństwa w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Władze były zaskoczone, wytoczyły czołgi i użyły broni przeciwko protestującym. A były tych protestujących tysiące. Na placu Stalina, dzisiejszym placu Mickiewicza, zebrało się 100 tysięcy ludzi. Demonstranci zdobyli zamek, w którym miała siedzibę Wojewódzka Rada Narodowa, zdobyli sąsiedni gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u, w którym odpierał ataki sekretarz propagandy Wincenty Kraśko. Przeszli też na teren międzynarodowych targów poznańskich, dzięki czemu informacja o wydarzeniach w Poznaniu obiegła świat. Nie doczekawszy się rozmowy z przedstawicielami władz partyjnych i rządowych, ludzie spod zamku ruszyli w miasto. Jedna grupa demonstrantów dotarła na ulicę Dąbrowskiego i zrzuciła radiostację zagłuszającą zachodnie rozgłośnie. Umieszczona ona była na budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Inni powstańcy dotarli do więzienia, podejrzewając, że są tam zatrzymani delegaci z Cegielskiego, którzy pojechali do Warszawy. To był fałszywy przekaz, ale więzienie rozbito i rozbito też magazyn broni. Rozdano broń tym, którzy znajdowali się w pobliżu. Około godziny 10:30 buntownicy ruszyli na ulicę Kochanowskiego, gdzie mieścił się znienawidzony Urząd Bezpieczeństwa. Padły strzały. Tam właśnie zginął 13-letni Romek Strzałkowski, który stał się symbolem powstania. Zginęli i inni. Byli liczni ranni. Oficjalny bilans ofiar tego dnia to 73 osoby. Poznań spacyfikowano przy pomocy wojska i czołgów. I już 2 dni później nastąpiła fala aresztowań. Zatrzymano kilkaset osób. Ponad połowę zatrzymanych stanowili robotnicy, ale liczną grupę stanowiła młodzież. Ostatecznie po ukończeniu śledztwa przekazano do Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu oskarżenia przeciwko 58 osobom. Wśród nich był Jan Suwart. Rozmawiałam z nim w 1980 roku.
Ludzie wyszli po prostu dlatego, że było źle. No bo było źle, taka jest prawda. Była bieda, śruba była niesamowicie kręcona. No i ludzie mieli tego wszystkiego dosyć, ponieważ nie szło się z władzami dogadać, no więc postanowili wyjść. Po prostu wyszli, no takim prawem, że Cegielski pierwszy wyszedł, a to był największy zakład. Rozeszło to się lotem błyskawicy po całym mieście i ludzie wszyscy się przyłączyli, no bo mieli powody po prostu.
A co panu najbardziej z tego procesu utkwiło w pamięci?
Najbardziej w pamięci. Prokurator. Dlatego, że on strasznie się dziwił. Jak ja zeznawałem, to protestował, chciał obalić moje zeznania, to mniej więcej zaczynał swój wywód od tego: Wysoki sądzie, ja jestem niezmiernie zdziwiony. Stale się niezmiernie dziwił wszystkiemu. Nieinteresujący typ.
A obrońcy? Kto pana bronił?
Mecenas Grzegorzewicz i mecenas Kujanek. Tak. Poza tym to była sprawa w ten sposób załatwiona, że adwokaci między sobą, w sumie na naszym procesie 9 było 10 adwokatów. I oni między sobą tak załatwili, że każdy adwokat mógł mnie bronić i każdego innego oskarżonego. Tak samo w moim imieniu mógł występować, czy takie upoważnienia miał każdy jeden adwokat na tej sprawie. Nie? Także to było właściwie bardzo fajnie zrobione. No a poza tym to muszę pani powiedzieć, że właściwie to było pierwsze w PRL-u odważne i właściwie uczciwe wystąpienie adwokatury. Co prawda niektórzy z tych adwokatów byli potem szykanowani i mieli dosyć dużo kłopotów, ale to już jest inna sprawa. Ale jeśli chodzi o adwokatów, to rzeczywiście stanęli na wysokości swojego zawodu. Każdy z nas wtedy się buntował. To był bunt taki zmieszany ze strachem, no bo co się będziemy dużo czarować. Gdyby to się tak nie skończyło, jak się skończyło, to prawdopodobnie byśmy tu nie mieli okazji dzisiaj porozmawiać ze sobą. Bo taka była prawda. To był mały kodeks Wojska Polskiego, chyba tak się to nazywało. I za tego rodzaju, powiedzmy, wykroczenia to był jeden wyrok. Kara śmierci. Ja mogę powiedzieć taką anegdotę odnośnie, bo ja zostałem skazany za procesy poznańskie. I to poważnym wyrokiem. Siedziałem, to znaczy ja byłem w okręgowym szpitalu więziennym, bo to się tak nazywało, na ulicy Młyńskiej, przed rozprawą. Po zakończeniu śledztwa, a całe moje śledztwo siedziałem w gmachu na ulicy Kochanowskiego. Jak śledztwo się zostało zakończone, to ja zostałem przewieziony do szpitala więziennego i tam byłem leczony w tym szpitalu. I dostałem tam potem, nie wiem czy po dwóch, czy po trzech dniach, dostałem mój akt oskarżenia. I no tak się jakoś złożyło, że tam w tej celi, wie pani, byli i więźniowie z Wronek, i z Rawicza więźniowie byli. Nie wiem, dlaczego ich tylu zwieziono. Czy... W każdym razie dużo ich się działo. U nich był taki zwyczaj, że jak ktoś dostawał akt oskarżenia, to oni robili sąd. Dali mi adwokata, był prokurator, ława przysięgłych, no i ja jako oskarżony. I to się odbywało tak zupełnie jakby przed sądem. I ten sąd mnie skazał na dożywotne więzienie. Ci, którzy tam siedzieli, byli wszyscy przekonani, że nie będzie innego wyroku, tylko taki. To znaczy, jeśli by taki był dożywotne więzienie, to będzie najłagodniejszy wymiar.
A jaki w sądzie wojewódzkim zapadł wyrok? Dwa pierwsze procesy, proces 3 i proces 9, wśród których był właśnie Jan Suwart, rozpoczęły się w dniu 27 września 1956 roku. Trzeci proces, tak zwany proces 10, toczył się od 5 października. Urząd Bezpieczeństwa i milicja postawione były w stan pogotowia. Do samego zabezpieczenia gmachu Sądu Wojewódzkiego oddelegowano 50 milicjantów, zamknięto niektóre ulice w pobliżu sądu i wprowadzono na tamten teren patrole. Podczas procesów zasłynęli odwagą adwokaci. Nasze radio było z tymi procesami powiązane. W jaki sposób? Otóż był tam nasz sprzęt radiowy. Inżynier Zenon Andrzejewski nagrywał procesy. Andrzejewski to ten sam człowiek, który wcześniej pod lufami karabinów, jak mi opowiadał, rejestrował i nadawał w radiu przemówienie grożącego poznaniakom odrąbaniem ręki premiera Cyrankiewicza. W 1980 roku, a więc blisko ćwierć wieku później, kiedy w pocie czoła montowałam reportaż zatytułowany Broniłem Czerwca, reportaż oparty na relacji mecenasa Michała Grzegorzewicza, Zenek Andrzejewski wszedł do pokoju, zobaczył, nad czym pracuje i powiedział: przyniosę ci coś, co ci pomoże. Przyjaźniłam się z Zenkiem, to jedno, ale ważniejsze było to, że podjęłam temat, o którym przez lata milczano. Co przyniósł Zenek Andrzejewski? Otóż przyniósł zakurzone pudła związane sznurkiem. Co było w środku? Kopie zapisów procesów poznańskich. Oficjalne taśmy przesłane po procesach do Warszawy zaginęły. Zenek dał mi do ręki kopię. Nagle stałam się posiadaczką skarbu, jako pierwsza. Potem po ten skarb sięgnęli redaktor Włodek Braniecki i Izabela Cywińska i na tej podstawie stworzyli scenariusz głośnego przedstawienia Oskarżony Czerwiec 56 w Teatrze Nowym. Pierwszy jednak był reportaż radiowy. Broniłem Czerwca 56.
Tak, broniliśmy Oskarżony Czerwiec przeciw propagandzie, przeciw prasie, przeciw Urzędowi Bezpieczeństwa, przeciw wszystkim możnym Polski Ludowej.
Bohaterami reportażu byli żyjący w 1980 roku mecenas Michał Grzegorzewicz i nieżyjący, przedwcześnie zmarły Stanisław Hejmowski.
Prokurator wojewódzki w Poznaniu oskarża
9 w sprawie Urbanka i 10 w sprawie Kulasa.
Oto, że dnia 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu wraz z innymi osobami dopuścili się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa.
Głos ma adwokat Grzegorzewicz.
Akt oskarżenia. W dniu 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu w czasie strajku i demonstracji grupy awanturników i elementy kryminalne rozwinęły wrogą akcję, w wyniku której dopuszczono się aktów gwałtu i terroru. Elementy wrogie i awanturnicze, działające w dużym stopniu pod wpływem oszczerczej, ziejącej nienawiścią do Polski Ludowej propagandy, wznosiły antypaństwowe, prowokacyjne okrzyki i hasła. Ja patrzę na ławę oskarżonych. Głowa przy głowie. I szukam, który to z nich działał i to w dużym stopniu pod wpływem oszczerczej, ziejącej nienawiścią do Polski Ludowej propagandy radiowej i ulotkowej. Wtężam pamięć. Przypominam sobie zeznania ponad 100 świadków słuchanych w tym procesie. Przypominam sobie treść dokumentów. Sięgam do akt śledztwa, karta za kartą. I nie znajduję pokrycia dla tego czeku. Ten ustęp aktu oskarżenia trzeba wykreślić wzdłuż i wszerz. Jako inwokację złożoną z pustych i jak miedź brzągających słów. Wykreślone miejsce trzeba zapełnić nową, konkretną treścią opartą o jasny i niezafałszowany obraz rzeczywistości. W sądzie obowiązuje prawda i tylko prawda. Do tej prawdy musimy dążyć bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy też nie.
W pierwszej fazie...
Mówi docent Jan Sandorski, kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego na Uniwersytecie Poznańskim.
Oskarżenie usiłowało przekonać sąd, że to wszystko, co się stało w Poznaniu, było jednym wielkim gwałtem na władzy i tego nie można oczywiście puścić płazem. A więc naruszyli prawo w postaci artykułu 1 małego kodeksu karnego, dokonując czynu, za który kara była wyjątkowo sroga, mianowicie kara śmierci. Mały kodeks karny obowiązywał w czasie procesów poznańskich, ale obrona domagała się, by z niego nie robić użytku, twierdząc, że ten mały kodeks karny stracił rację bytu. Że był to dekret, który miał funkcjonować w okresie, kiedy władza w Polsce powstawała, w tym pierwszym okresie jej rodzenia. I to stanowisko obrony podzielił sąd, który wydał wyrok na podstawie kodeksu karnego, a nie małego kodeksu karnego. Natomiast oskarżenie obstawało przy zastosowaniu małego kodeksu karnego ze szczególnym uwzględnieniem artykułu 1. Selekcja oskarżonych nie wynikała z przepisów. Ona wynikała, rzecz jasna, z pewnej koncepcji, zgodnie z którą chciano przekonać społeczeństwo, że nie ma sensu stawać w obronie ludzi sądzonych, bowiem są to po prostu podejrzane jednostki, które w większości wypadków mają ciemną za sobą przeszłość, może i nawet sądową, bądź też są to ludzie, którzy z racji na przykład swojego pochodzenia mieli powody, żeby przeciwko władzy ludowej występować.
Mecenas Michał Grzegorzewicz.
Przed sąd wojewódzki w Poznaniu wniesiono 3 akty oskarżenia. Pierwszy dotyczył zabójstwa funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa. 2 pozostałe były skierowane przeciw uczestnikom zajść. 2 pozostałe miały charakter polityczny. W drugim procesie broniłem młodego człowieka, syna przedwojennego działacza KPP. W 12 lat po powstaniu w Polsce władzy ludowej, syn komunisty, który o tę władzę walczył, zmienił swoje poglądy. Zmienił pod wpływem tych wynaturzeń, przeciw którym wystąpili poznańscy robotnicy.
Nazywam się Suwart Jan. Ja byłem oskarżony z grupą 9. To była tak zwana grupa 9 albo sprawa Urbanka.
Może cofniemy się do 28 czerwca.
Pracowałem wtedy w poznańskiej bazie remontowej terenowego przemysłu materiałów budowlanych. I w tym dniu rano wyjechałem do Pniew. Tam zawoziliśmy cement. O 6 wyjechałem i o godzinie 8 już byłem z powrotem w Poznaniu. Jak wjeżdżałem Dąbrowskiego ulicą, to na wysokości ulicy Wilkońskich już ludzie zaczynali wychodzić na ulicę. No ludzie nieśli różnego rodzaju napisy takie: chcemy chleba, chcemy religii, chcemy Boga, wolnych wyborów. Na ulicy Kochanowskiego, przed gmachem Urzędu Bezpieczeństwa, tam był gmach prokuratury wojskowej. Ja wtedy stałem tam przy tym budynku tej prokuratury, dlatego że ja sobie zdawałem sprawę, że może dojść tam do strzelania. Tak jak milicja była spokojna i właściwie cały ten tłum, który przechodził przed tą komendą wojewódzką, krzyczeli milicja z ludem i milicja nie reagowała, tak sobie mówię, tu mogą paść strzały i nie pomyliłem się. I jestem autentycznym świadkiem i pamiętam tą scenę. Pierwsze strzały oddała kobieta do tłumu. Oddała 7 strzałów z pistoletu i od razu kładli się ludzie na ulicy. To był straszny bunt, proszę Panią, to był straszny gniew. Jak można do bezbronnych ludzi, proszę Panią, strzelać?
Oskarżony Janusz Suwart. Czy oskarżony przyznaje się do tego, że 28 czerwca bieżącego roku posiadał nielegalnie, bez zezwolenia władz, karabin i amunicję?
Do tego nie przyznaje się, wysoki.
Nie przyznaje się. Czy oskarżony przyznaje się do tego, że w tym samym czasie udzielił pomocy do gwałtownego zamachu przez to, że nieustalonemu osobnikowi dał karabin i amunicję?
Do tego zarzutu też nie przyznaje się.
Też nie. Do obu zarzutów oskarżony się nie przyznaje.
Czego Jan Suwart nie chciał powiedzieć w sądzie?
Jak tutaj zaczęli strzelać, ludzie obalili tramwaj i zrobili z niego barykadę. Przyjechał samochód ciężarowy Lublin i przywiózł podchorążych ze szkoły z Golęcina, gdzie myśmy ich namawiali, że po prostu nie strzelali do ludności. W tym momencie od ulicy Dąbrowskiego jedzie drugi samochód ciężarowy Star. Boki tego samochodu były, te burty, otwarte i na platformie były ułożeni ludzie ranni. To był makabryczny widok. Krew po prostu ściekała bokami. Przed tym samochodem szła kobieta, chyba była w tramwajarskim mundurze. Miała biało-czerwony sztandar, cała była splamiona krwią. Jak te dwa samochody się zrównały, podleciała do tych podchorążych i takim histerycznym krzykiem do nich mówi: zobaczcie, co UB z naszymi braćmi zrobiło i ojcami. Chcecie tak samo do nas strzelać? I jeden z tych podchorąży nerwowo nie wytrzymał. Broda zaczęła latać i wyciąga magazynek z pistoletu maszynowego i powiada: mamy ślepe naboje. I ktoś krzyczy: wam też nie wierzą. A myśmy otworzyli wtedy te burtę samochodu i oni wszyscy zeszli. Jedni żołnierze oddali tą broń cywilom, inni poszli wraz z tą bronią, powiedzmy, z cywilami walczyć. Spotkałem tam kolegę, który też mieszkał na Jeżycach. Wzięliśmy z garaży UB samochód osobowy Warszawa i pojechaliśmy na Młyńską po broń. No siłą rzeczy, jeśli był więzień i jest tam pewna grupa ludzi, która pilnuje tego więzienia, no to musi być zbrojownia. Po przywiezieniu broni zatrzymaliśmy samochód przy szpitalu na ulicy Poznańskiej i tam kto podchodził, broń zabierał i dostawał amunicję i szedł do walki.
Czy oskarżony był karany przez sąd? Kiedy i za co?
Proszę Wysokiego Sądu, w 1953 roku przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu zostałem skazany na 4,5 roku więzienia oraz 3 lata pozbawienia praw. Z artykułu 1 paragrafu 3 dekretu o wzmożeniu ochrony własności społecznej. Przez Sąd Najwyższy w Warszawie wyrok został złagodzony na 3,5 roku więzienia.
Kiedy oskarżony opuścił więzienie?
Zostałem zwolniony 22 września 1955 roku.
Może oskarżony wyjaśni tę okoliczność. Mianowicie w toku swoich wyjaśnień składanych w czasie śledztwa podawał między innymi, że czuł nienawiść do funkcjonariuszy bezpieczeństwa, między innymi dlatego, że ojciec jego został skazany.
Proszę Wysokiego Sądu, ojciec mój jest przedwojennym komunistą. Przed wojną był skazany na długoletnie więzienie, wyrok odsiedział całkiem. W 1945 roku wstąpił nadal w szeregi Polskiej Partii Robotniczej, a następnie przez partię, przez Komitet Wojewódzki został skierowany do pracy w organach bezpieczeństwa. W 1951 roku, 7 stycznia, ojciec mój zostaje aresztowany pod zarzutem rzekomej współpracy z policją granatową. Znaczy, ojciec został wydelegowany służbowo do ministerstwa, z tym, że to miało trwać zaledwie parę dni. Po upływie tych dni matka poszła po należności pieniężne ojca. Wtedy oświadczono matce, że ojciec został aresztowany. Od chwili aresztowania do 1952 roku żeśmy nie mieli najmniejszej wiadomości, co jest z ojcem, czy żyje, czy nie żyje, co się stało, nic żeśmy nie wiedzieli. Chciałbym jeszcze nakreślić, dlaczego dokonałem tego przestępstwa kradzieży, które miało miejsce w 1953 roku. Kiedy ojciec mój został aresztowany, matka moja na skutek aresztowania ojca zwariowała. Myśmy zostali pozbawieni wszelkich warunków do życia. A przecież mam jeszcze w domu dwoje sióstr, to znaczy młodsze ode mnie. Jedna ma 16 lat, a druga ma 14 lat. Starałem się o pracę. Żaden zakład mnie nie przyjął. Znikąd żadnej pomocy żeśmy nie dostali. Partia od nas się odsunęła. To znaczy siostra została wykluczona, starsza mężatka została z partii wykluczona. Bratu też odebrali legitymację partyjną. Ze stanowiska, które zajmował, został zdjęty, a dyrektor mówi: panie Suwart, muszę pana z tego stanowiska zdjąć, dlatego że pański ojciec nawyrabiał takich rzeczy, mówi, że pan tego stanowiska nie może zajmować. Proszę Wysokiego Sądu, w kamienicy, w której mieszkam, wszyscy wiedzieli, że ojciec jest starym komunistą i wszyscy wiedzieli, że jest pracownikiem UB. Wiadomo nam jest, jak ludność była wrogo ustosunkowana do UB. Proszę Wysokiego Sądu, kiedy znikąd nie dostaliśmy żadnej pomocy materialnej, a moja matka chodząc do Caritasu, to jest przy kościele, po zupę z bankiem, czy sąd sobie wyobraża, jak ja się czułem? Jak wszyscy na mnie i na moją matkę wskazywali palcami? Za co? Za to, że mój ojciec walczył i w zasadzie był więziony po obozach i po więzieniach?
Proszę spokojnie.
Czy moja rodzina na to zasłużyła?
Jeszcze pytanie.
Jeszcze jedno pytanie. Może oskarżony krótko już skończy. Czy do tego przestępstwa pchnęła was nędza?
Tak jest.
Oddajmy głos prokuratorowi.
Wypadki poznańskie wykazały, że z postawą części naszej młodzieży jest źle. Mimo czułej troski i ogromnej pomocy ze strony władzy ludowej udzielanej młodzieży zarówno w zakresie szkolenia zawodowego, dokształcania się, studiów, jak i w zakresie uzyskiwania pracy i zarobków na równi z pracownikami o długoletnim stażu, jak przewód sądowy ujawnił, większość oskarżonych wykazuje niski poziom wyrobienia społecznego i niski poziom intelektualny. Sądzimy tylko tych, którzy dopuścili się swoimi czynami przestępstw. To jest bezsporne i do tej sprawy nie mam zamiaru wracać.
Wątek ten podjął natomiast mecenas Hejmowski.
Nie ma kryterium podziału, nie ma tej linii, o której mówił pan prokurator, że granice stanowi przepis prawa, kto prawa nie złamał, ten karany nie będzie, kto prawo naruszył, tego miejsca jest tu, na ławie oskarżonych. Tej linii nie ma, ja jej nie widzę. Proszę Wysokiego Sądu, więc może inne kryterium podziału zastosowano. Może odpowiadają tylko ci, którzy strzelali przed Wojewódzkim Urzędem Bezpieczeństwa. Nic podobnego. Bulczyński nie strzelał, a jest oskarżony. Więc może poprzednia karalność, może przynależność do elementów przestępczych decydowała. Nic podobnego. Bulczyński nie był karany, Pomarnacki nie był karany. Całe rzesze ludzi są uwięzionych, którzy po raz pierwszy zetknęli się z władzami wymiaru sprawiedliwości. Więc może przynależność do nowej klasy społecznej decydowała o tym, do klasy społecznej chuliganów. Proszę panów sędziów, co za niekonsekwencja. Z jednej strony mówi się chuliganie, elementy przestępne, męty, wyrzutki społeczeństwa, a z drugiej strony jakie przestępstwo im się zarzuca? Przestępstwo pospolite? Nie. Przestępstwo polityczne? Artykuł 1 Małego Kodeksu Karnego? Ja rozumiem to stanowisko. Ja świetnie rozumiem. Mówi się chuliganie na przestępców politycznych, a żeby pod firmą tego słowa, nic nie mówiącego, wybranego z treści, ale zawierającego w sobie coś z obelgi, wyobcować oskarżonych z klasy robotniczej. Czy takie stanowisko jest marksistowskie? Pozwolę sobie na malutki rewanż. Przed kilku laty występowałem przed Sądem Najwyższym i miałem za zaszczyt mieć przeciwnika, wybitnego przedstawiciela prokuratury generalnej. Chodziło o pewne zagadnienie ściśle prawne. Przemawiałem przed Sądem Najwyższym i do repliki wstał przedstawiciel prokuratury generalnej i powiedział: adwokat Hejmowski pod względem prawnym ma rację. Ja jego rozumowaniu niczego zarzucić nie mogę. Ale adwokat Hejmowski nie rozumuje po marksistowsku. Proszę mi wybaczyć to drobne zadowolenie, tę drobną satysfakcję, jaką odczuwam dzisiaj, mogąc powiedzieć, że prokuratura w tej sprawie nie rozumuje po marksistowsku. Bo proszę Wysokiego Sądu, nie ma klasy społecznej chuliganów i nie ma nawet chuliganów, tylko są czyny chuligańskie.
Przesłuchiwano oskarżonych, chcąc wyciągnąć z nich informacje o tym, że byli na usługach obcej agentury. Ta koncepcja obcej prowokacji, ona się załamała w śledztwie. Proces był prowadzony w odróżnieniu od poprzednich procesów politycznych, które w Polsce miały miejsce. Jawnie, w miarę jawnie. Tego typu jawność, umożliwienie obserwowania ludziom z zagranicy, dziennikarzom, dyplomatom, prawnikom, że tego typu rozwiązanie zastosowano w wypadku procesów poznańskich, a później już go nie powielano. Takim bardzo praworządnym pociągnięciem w czasie procesów poznańskich była decyzja prokuratury, z której wynikało, iż prokuratura rezygnuje z wszystkich tych materiałów uzyskanych w śledztwie, które były efektem zastosowania siły, przymusu, bicia.
Procesy poznańskie stały się światową sensacją. Wreszcie rząd ustąpił. Postępowanie karne w dwóch największych procesach zostało umorzone z mocy abolicji. To znaczy się, rząd nakazał zaniechać ścigania. Wkrótce nadszedł polski październik, z którym wszyscy żywiliśmy tyle złudnych nadziei. Polski październik zrodził się w lwiej części ze zrywu robotników, ale śmiem twierdzić, że w jakiejś tam maleńkiej cząstce i z naszego uporczywego głosu w procesach poznańskich.
W reportażu Broniłem Czerwca 56 wystąpili mecenas Michał Grzegorzewicz, profesor Jan Sandorski i uczestnik czerwcowych wydarzeń Jan Suwart. Wykorzystałam wtedy po raz pierwszy fragment odnalezionej taśmy z procesów poznańskich nagranej przez Zenona Andrzejewskiego. Usłyszeliśmy na nich wystąpienia mecenasa Michała Grzegorzewicza i Stanisława Hejmowskiego. Dziś mają oni ulicę w Poznaniu, o co zabiegał syn Jana Suwarta, Adam Suwart. Pozostawało pytanie, jakim cudem kopie taśm z procesów ocalały. Na to szukałam odpowiedzi w reportażu tak tajne, że przed przeczytaniem spalone.
Ósmy czerwca 56 roku. Na ulicach Poznania giną ludzie. W kilka miesięcy później, podczas procesów poznańskich, słynny obrońca, mecenas Stanisław Hejmowski pyta.
Co robiło radio tego dnia? Ja sam w domu kilkakrotnie w oczekiwaniu na jakieś komunikaty nastawiałem na radiostację miejscową, poznańską. Były Polki, były Mazurki, było Szymi, ragtime, prawda, rozmaite tańce, ale nie było głosu, który by przemówił do ludzi i powiedział, władza jest w drodze, leci przedstawiciel władzy do Poznania, wojsko jest w drodze, ludzie opamiętajcie się, rozejdźcie się do domów. Gdyby takie komunikaty radio powtarzało co 10, co 15 minut, jestem przekonany, że ludzie by się uspokoili i rozeszli.
Co robiło radio tego dnia? Czy można po pół wieku odpowiedzieć na to pytanie? Zofia Brzeżańska, redaktor muzyczny i Gerard Wawer, technik radiowy.
Ludowe piosenki szły na odbiorniki, te, które na ulicy były. Żadnej muzyki w każdym razie poważnej nie było, tylko wszystko takie leciutkie.
A informowano, co się dzieje w mieście?
Nie, nie.
Nic nie podobali. Cisza. To było tak tajne, że przed przeczytaniem spalone.
Jak zaczął ten dzień technik Jerzy Dudziak?
O godzinie 9 rano przyszedłem do dyżur i poszedłem do amplifikatorni do kolegi przywitać się z nim i zauważyłem nadciągający tłum ludzi z monopolu tytoniowego. Szli do miasta. Kilkanaście osób weszło do budynku.
Telefonistka, wówczas 18-letnia, Krystyna Łuczyńska.
Centrala telefoniczna wychodziła oknami na Berwińskiego i tam właśnie ludzie szli. To chyba był ceglarz, ceglarza szli w fartuchach, w takich pierunkach z drzewa, w takie pierunki mieli. Takie chodaki, takie pieruny dawniej się mówiło po poznańsku. No i mówię, wiara, ale ludzi idzie. A dyrektor napierała, mówi, zamkniesz te drzwi.
Nagle wpadła cała fura mężczyzn i wyrzucali z tego radia. Na dole walczył strasznie inżynier ruchu, tak zwany wtedy był, Augustyniak.
Weszłam pod stół i zaczęłam płakać. Tu już wszyscy wyszli, a ja tam siedziałam. Bałam się strasznie. Pierwszy raz takie coś widziałam.
Wiem, że pan Strugarek wziął jakiś wóz i uciekał gdzieś tam na wieś daleko, bo po prostu jego chciano zaatakować. Bo on jeździł, jak to się wtedy nazywało, on jeździł na te skupy w teren, dowywał ludzi i prosił, żeby jak najwięcej tego zboża czy ziemniaków, żeby dawano dla państwa.
To sytuacja, którą zapamiętała redaktor Zofia Brzeżańska. Jerzy Dudziak i Gerard Wawer byli wtedy na technicznych stanowiskach nadawczych.
Na początku szedł mężczyzna, bardzo przystojny, ale z takim metrowym kluczem do rozkręcania maszyn. I ja spojrzałem na tego człowieka i powiedziałem sobie, z tych magnetofonów, które nam służyły do pracy, nie zostanie nic. Tylko ocknął się i powiedział, proszę nic nie niszczyć, bo to wszystko jest nasze.
Kazali nam wyłączyć aparaturę. To był gdzieś z odlewni, chyba od Cegielskiego. W takich tych partukach ognioodpornych i z takimi kopyściami, niekopyściami do obrejerania tych próbek metalowych. I kazali wyłączyć, no to myśmy wyłączyli wszystko.
15-20 osób przeszło przez nagrywalnię, amplifikatornię i wyszli. Ale przy okazji pobrali wszystkich pracowników. Pana Gulawskiego, pana Tokłowicza, spikera. Ja zostałem sam, a za 20 minut miała rozpocząć się audycja w programie pierwszym. Kazali nam te urządzenia nasze rozgłośni wyłączyć, żebyśmy nie nadawali programu. No więc neonówki powykręcałem na tablicy rozdzielczej, że zostało wyłączone. Po 20 minutach Warszawa oddała nam głos i ja audycję puściłem bez początkowej zapowiedzi spikera. Sygnał Poznania i audycja poszła. Po chwili odezwały się telefony. W Poznaniu, co wy robicie? Chodziło im konkretnie, dlaczego nie było zapowiedzi tej audycji. Audycja trwała 20 minut. Przybiegł speaker. Na końcu, jak już audycja się skończyła, dał zapowiedź końcową. Warszawa dzwoniła, co się stało w Poznaniu. No to przekazaliśmy wiadomość, że są wypadki poznańskie, że strajk się organizuje. No to zażądali od nas modulacji zwrotnej, żeby mieli kontakt, czy my pracujemy, czy nie pracujemy.
No ale ponieważ nas wyrzucono z tego rady, to myśmy krążyli tu naokoło rozgłośni, żeby potem wrócić. Tylko jeszcze zauważyłam, że na Wyspiańskiego, na narożniku Wyspiańskiego i Matejki, tam po prostu już byli żołnierze z bronią. I w naszym parku po jakimś czasie też się zjawili, bo taki parczek jest tam przy rozgłośni.
Cały tłum przeszedł Berwińskiego i szedł Głogowską w stronę Czerwonej Armii.
Z ciekawości poszliśmy zobaczyć, co się dzieje na mieście. Nie? Także byłem tam na Dąbrowskiego przy tej aparaturze zagłuszającej. Widziałem to leżące, te aparaturę, bo tam powyrzucali tam z czwartego czy któregoś piętra. No i potem poszedłem naprzeciw zamku. Byłem świadkiem tych tam śpiewów i demonstracji, jak mówiąc krótko, bywa. Kraśka tam usiłował przemawiać z samochodu. To był chyba pierwszy sekretarz, no w końcu jeden z tych wyższych, z wyższej władzy. I on chciał tam powiedzieć z tego samochodu, takiego z głośnikami, to go tam wyciągnęli z samochodu i tam prowadzili. No gdzieś z tego tłumu tam jakiś potężny taki gość, trzymam go za marynarkę i go z tego tłumu wyciągnął, nie? Także jak widzę tego Kraśkę, tego młodego w tej chwili, to mi się zawsze przypomina tamten Kraśko, jak to biedak dostał po łbie.
I już poszczególni redaktorzy zaczęli schodzić do rozgłości.
I myśmy w ogóle zostali w tej rozgłośni, bo ja wiem, że ja do mojej mamy dzwoniłam, że nie wrócę na noc, bo musimy wszyscy zostać w rozgłośni.
Rozgłośnia Poznańska przygotowywała audycje ogólnopolskie nadawane poprzez Warszawę. Pasm lokalnych było niewiele. Demonstrujący próbowali nadać radiowy komunikat, wspomina Jerzy Dudziak.
Grupa młodzieży przyszła do rozgłośni. Domagała się puszczenia ich z petycją, żeby wygłosili na antenę.
A to była młodzież robotnicza?
Młodzież robotnicza, tak. Ale nie zostali po prostu dopuszczeni do mikrofonu z tym, że teraz, nie pamiętam, Nowakowski chyba, napisał im. I oni wyrazili zgodę, żeby to przeczytał, żeby to wygłosił. Oni słyszeli przez głośniki w radio, że to zostało nadane. No w tym czasie myśmy tą audycję puścili na antenę, ale na tą małą stację na Bukowską.
Czyli mieszkańcy tego nie odebrali?
Mieszkańcy odebrali, ale tylko w obrębie Poznania.
Sylwester Ostrowicki, dziś mieszkaniec Helu, w tamtych latach był spikerem rozgłośni poznańskiej.
Byłem wtedy w studio radiowym na Targach Poznańskich. Około godziny 10:00 myśmy już oczywiście coś wiedzieli, już słychać było odgłosy tego tłumu, który się zgromadził już od paru godzin na placu Mickiewicza, ale do nas demonstranci przyszli około godziny 10:00. Polecono mi wygłosić komunikat tego studia radiowego. To był komunikat uspokajający, wzywający do spokoju, do porządku, właściwie nie przedstawiający specjalnie żądań politycznych, ale właśnie tego rodzaju porządkowy komunikat, że proszę opuszczać już targi, że targi będą zamknięte, proszę zachować spokój. W tym sensie taki komunikat wygłosiłem. Oczywiście rozgłośnie, żeśmy tą targową zamknęli i prosto z targów udałem się do rozgłośni poznańskiej Polskiego Radia. Tam byłem koło godziny 11:00, 12:00. No od tej godziny 12:00 byłem w rozgłośni przez właściwie 2 dni. Nie było mnie w tym czasie, kiedy przyszli robotnicy z żądaniami wygłoszenia komunikatu radiowego. Wiem, że taki komunikat został wygłoszony i zaraz po wyjściu robotników wiem z opowiadań od kolegów, że natychmiast do gmachu Przybrywińskiego przybyła milicja, przybyło wojsko, służba bezpieczeństwa, wszystkie władze. Po prostu budynek został zajęty przez władze, przez wojsko i otoczony czołgami. Ja nie mogłem się już przedostać. Przechodziłem przez kontrolę wojskową i obok czołgów wylegitymowałem się, że jestem spikerem Polskiego Radia i wtedy mnie dopiero wpuszczono. Ale już mnie nie wypuszczano stamtąd. Przez 2 dni siedziałem i nie mogłem opuścić tej rozgłośni.
Był pan świadkiem tego momentu, kiedy wszedł do rozgłośni premier Józef Cyrankiewicz?
To jest osobna ciekawostka. Mój szef, świętej pamięci pan Alfred Sikorski, wiedział, że przyjedzie Cyrankiewicz. Miał kawę, ale nie miał nic do kawy. I prosił mnie, panie Sylwestrze, niech pan pójdzie do delikatesów. Na Głogowskiej w pobliżu były delikatesy. Niech pan pójdzie do delikatesów, kupi coś do kawy. Ja nie mam nic, czym można poczęstować będzie pana premiera. Więc ja z własnej kieszeni oczywiście kupiłem jakieś tam herbatniki, jakieś tam ciasteczka. Muszę powiedzieć, że Polskie Radio mi do dnia dzisiejszego za ten sprawunek dla pana premiera Cyrankiewicza pieniędzy nie zwróciło. No to taka oczywiście anegdotka taka. Ale byłem również świadkiem nagrywania przez pana premiera tych dramatycznych słów o obcięciu ręki. Byłem po drugiej stronie szyby. Ta wypowiedź była nagrywana. Kilkakrotnie była ta wypowiedź emitowana. Zdaje się, że pani Jasiewiczowa, reżyser rozgłośni, była wtedy przy nagraniu tej rozmowy, ale być może się mylę. Na pewno był inżynier Andrzejewski, nasz inżynier dźwięku.
Zenon Andrzejewski opowiadał mi o tym w 1997 roku, na miesiąc przed śmiercią. To jedyna zachowana relacja.
Najbardziej nerwowa sytuacja była, jak Cyrankiewicz do Poznania przyjechał. On pasażerem takim wozem wjechał przed bramę i wszedł do studia razem z dyrektorem Sikorskim i z 2 ochroniarzami. Ja stałem przy magnetofonie, za mną stało 2 i nagle to słynne orędzie o odrąbaniu ręki.
Obywatele, mieszkańcy Poznania, robotnicy inteligenci, młodzież, mówię do was z głębokim bólem, bo to nasze piękne, znane ze swej pracowitości, z patriotyzmu i zamiłowania do porządku miasto stało się terenem zbrodniczej prowokacji i krwawych zajść, które wstrząsnęły sumieniem każdego uczciwego poznaniaka, każdego Polaka i które społeczeństwo z całych swoich sił stanowczo potępia.
On się tam 2 razy pomylił. Ja miałem kartki w taśmie i pytałem się, panie premierze, czy wyciąć, czy nie wyciąć. A on mówi, no wytnijcie. No, miałem tylko 6 minut czasu, na to już dużo było. Wyciąłem te miejsce, skleiłem i potem od razu szło na antenę.
Co myślałeś wtedy?
Ja nic z nim wtedy nie myślałem. Myślałem tylko, czy nie dostanę w głowę. Z tyłu za mną stali tak wyraźnie, bo już to widać było, że nagane w kieszeniach mieli. Zupełnie tak, jakby ja stałem tu w środku przy magnetofonie, a tych 2 tutaj koło mnie nie patrzyli na ręce, po prostu co się robi. No, co się myślało? Nic się nie myślało. Strach był ogromny wtedy.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podwyższenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej ojczyzny.
No był zły. Był zły. Wszedł, powiedział swoje, wyszedł i już go nie było.
Wtedy w rozgłośni już była pełna obsada speakerów, ale jakoś tak wyszło, że to ja zapowiadałem ten program z tą groźbą dotyczącą obcinania rąk. Z mieszanymi uczuciami, ale obowiązki swoje musiałem wypełniać.
Oj, jak powiedział, to już było straszne. To było straszne, bo wtedy nigdy nic nie było wiadomo. Wtedy miałam 18 lat, jeszcze 19 nie miałam skończone. Ale to było coś strasznego. No, wspomnienia są marne.
Obserwowałem takie ciekawe wypadki. Wieczór, kiedy wkraczała dywizja z Biedruska, to sprawiało naprawdę duże wrażenie. Ulicą Matejki przetoczyło się kilkadziesiąt czołgów oraz wozów zaopatrzenia. Na światłach bojowych ten chrzęst gąsienic to robił naprawdę ogromne wrażenie. Ale w tym czasie również, kiedy wkraczała ta dywizja z Biedruska, z dachów domów przy Wyspiańskiego, Matejki i innych okolicznych domach, z tych dachów rozlegały się strzały. Trzeba było widzieć popłoch tych wszystkich milicjantów i żołnierzy, którzy na odgłos strzałów, nie wiem, czy one były kierowane do rozgłośni, bo to był wieczór, ciemno, ale na odgłos strzałów wszyscy pokotem w panice padali na podłogi.
Gerard Wawer, technik.
Tak, słyszałem te strzały tutaj, seria tych strzałów. Ktoś tutaj strzelił do tego budynku, a tutaj stały czołgi. To oni się wystraszyli, ta obsługa czołgów, i zaczęli strzelać tam, na Matejki, w tym kierunku tutaj tego budynku. I szum się zrobił straszny, taki tutaj w rozgłośni, no bo strzały. Ta nasza koleżanka telefonistka rozmawiała właśnie z Warszawą, coś tam ją pytali. I proszę sobie wyobrazić, że chyba milicjant z bronią po schodach, a było światło było zgaszone, potknął się i uderzył kolbą tego pepeszy o schody i seria poleciała w rozgłośni. I Krysia tam, o Jezu, strzelają, strzelają. I Warszawa przez długi okres czasu myślała, że tu dosłownie walki są w rozgłośni, nie? Przez taką historię. To musiało być gdzieś tak przed 10:00.
Tak, tak było. Pamiętam to jak dziś.
3 miesiące później rozpoczęły się procesy poznańskie. Zenon Andrzejewski.
Wtedy już było łatwiej, wtedy się inaczej myślało. Wtedy najważniejszą decyzją, co podjął dyrektor Kubiak, to było to, że bez zgody Warszawy, żeśmy dawali to wszystko na antenę. To, co się ustali. Część szła na żywo, a część z poprzednich godzin szła z taśmy. Tak jak leciało, wszystko szło na antenę. Wiem tylko tyle, że pół Poznania w tych godzinach nie pracowało. To było po 3 godziny dziennie, żeśmy nadawali całe procesy. Z tych sal, szczególnie ze sali 111, z tych najważniejszych tych sal. Te wszystkie przemowy, Chojmowski, nie Chojmowski, te słynne tak zwane przemówienia Chojmowskiego, w pewnym sensie prorocze niektóre były nawet. To jak pod koniec one szły, to dyrektor Chojmowski mi się pytał w przejściu, było na antenie, moje było. No to w porządku, to już lecimy dalej, ostrzy jeszcze.
Nieżyjący już znakomity realizator dźwięku Zenon Andrzejewski nagrywał procesy poznańskie. Redaktor Mariana Pierołowa miała inne zadanie.
Pisałam, notowałam to wszystko, prawda? Wystąpienia obrońców i cały przebieg, to się notowało. Na sali nie, tylko właśnie tu taka odizolowana. No, ponieważ jakoś tak się składało, że potrafiłam szybko notować, także siedziałam tam godzinami. Ale były to też chwile, gdzie się czasami słuchało i włos się jeżył. Można by zapytać, po kiego czorta ja to notowałam, jak to mogło być nagrane. Ale
I było.
Ja właśnie, no i było. Ale ja właśnie nie wiem, dlaczego Co się z tym stało, ja naprawdę nie wiem.
Sylwester Ostrowicki.
Te procesy były nagrywane, rozgłośnia była połączona z salą sądową, skablowana była i cały proces został nagrany. Wszystkie dni procesu były nagrywane i nagrywane były podwójnie. Jedna taśma została potem odesłana do Warszawy na żądanie Polskiego Radia w Warszawie czy władz innych. Natomiast druga taśma została w rozgłośni i ona została ukryta. I ona została ukryta w taśmotece pod nazwą Muzyka Ludowa. Wtedy w taśmotece naszej była dosyć spora ilość taśm nagranych z muzyką ludową i wśród tych taśm były ukryte taśmy, które nie przekazaliśmy. To chyba za wiedzą i dyrektora Kubiaka, i mojego szefa, pana Sikorskiego. Te taśmy zostały po prostu ukryte.
I na tych ukrytych pod tytułem Muzyka Ludowa taśmach przetrwał do naszych czasów zapis tamtych wydarzeń. Dziś jest on bezcennym źródłem informacji dla historyków i dowodem bohaterskiej postawy obrońców, którym przewodził mecenas Stanisław Hejmowski.
W sądzie obowiązuje prawda i tylko prawda. Do tej prawdy musimy dążyć bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy też nie.
I takie to wielkie, przełomowe sprawy działy się w Poznaniu w 1956 roku. Kłaniam się Państwu, dziękując za uwagę. Barbara Miczko-Malcher.